Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Audiencje dla prezydenta Togo oraz wychowanków Kolegium Kapranika. Papieskie orędzie na Światowy Dzień Chorego. To aktualności watykańskie, które złożą się na część informacyjną. Ojciec Adolfo Nicolas został nowym generałem jezuitów. Naszym gościem w dniu wyboru będzie warszawski prowincjał zakonu, ksiądz Dariusz Kowalczyk. Następnie o trudnościach chrześcijan w świecie islamu opowie ojciec Adam Wąs, werbista. W sobotnim magazynie 19 stycznia wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Togo Far Esozimne Nyasingbe. Było to już drugie spotkanie tego afrykańskiego polityka z Benedyktem XVI. Poprzednio złożył on wizytę w Watykanie w kwietniu 2006 roku. Po audiencji u papieża prezydent Nyasingbe spotkał się z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, podczas rozmów podkreślono panujące w Togo dobre relacje państwo-kościół. Mówiono także o wkładzie katolików w rozwój kraju. Wskazano na potrzebę pełnego pojednania narodowego, pomocy licznym uchodźcom i ofiarom ubiegłorocznych powodzi.
Do stawiania na pierwszym miejscu życia modlitwy zachęcił papież wychowanków Kolegium Kapranika. Spotkał się z nimi tradycyjnie z okazji przypadającego pojutrze liturgicznego wspomnienia ich patronki świętej Agnieszki. Przyjmując ich w Watykanie, przypomniał postać założyciela tego najstarszego rzymskiego kolegium dla kandydatów do kapłaństwa, założonego w połowie XV wieku. Kardynał Domenico Capranica, zmarły 550 lat temu, stał się prekursorem odnowy Kościoła, którą w następnym stuleciu podjął Sobór Trydencki. Miał głęboką intuicję, że odnowa nie może się ograniczać do reformy kościelnych struktur, ale ma dotyczyć głównie życia tych, którzy są powołani do kierowania ludem Bożym jako duszpasterze. Kardynał Capranica nie tylko założył kolegium noszące dziś jego imię, ale nadał mu konstytucje obejmujące różne aspekty formacji alumnów. Seminaria dla kandydatów do kapłaństwa zostały wprowadzone dopiero po Soborze Trydenckim. Dobra formacja przyszłych kapłanów ma jeszcze większe znaczenie wobec wyzwań, z jakimi muszą się oni mierzyć w naszych czasach.
W związku z tym przy niejednej okazji przypominałem seminarzystom i księżom pilną potrzebę prowadzenia głębokiego życia duchowego, stałego osobistego kontaktu z Chrystusem w modlitwie i kontemplacji, szczerego pragnienia świętości. Bez prawdziwej przyjaźni z Jezusem bowiem chrześcijanin, a tym bardziej kapłan, nie może wypełnić misji, którą mu Bóg powierza. Od prezbitera wymaga ona oczywiście również poważnego przygotowania kulturalnego i teologicznego, które zdobywacie w tych latach studiów w Rzymie.
Benedykt XVI wskazał na znaczenie, jakie ma formacja odbywana w siedzibie następcy Piotra i jego współpracowników. Wprowadza ona w uniwersalny wymiar Kościoła. Wychowanków Kolegium Capranica wysyłają tam biskupi różnych diecezji Włoch, a także innych krajów. Są w nich również studenci z rosyjskiego kościoła prawosławnego. Ich obecność, zwrócił uwagę papież, jest zachętą do dialogu i braterstwa, ożywiając ekumeniczną nadzieję.
W Watykanie opublikowano papieskie przesłanie na 16 Światowy Dzień Chorych. Obchodzi się go tradycyjnie 11 lutego i wpisze się on w tym roku w jubileusz Lourdes. O prezentację orędzia poprosiliśmy księdza Dariusza Giersa z Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
Tematem tegorocznego Dnia Chorego jest Eucharystia, Lourdes i Duszpasterstwo Chorych. W tym roku bowiem obchodzimy 150. rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes. Tam są główne obchody. Ojciec Święty zwraca uwagę na teologiczny wymiar tego wydarzenia. Maryja niepokalanie poczęta jest wielkim darem dla ludzkości. Uczy nas całkowitego zawierzenia Bogu, od tajemnicy zwiastowania aż po Kalwarię, po krzyż, na którym umiera jej Syn. Tę tajemnicę przeżywamy w każdej mszy świętej. W czerwcu będziemy obchodzić Światowy Kongres Eucharystyczny w Quebecu i on będzie przebiegał pod hasłem Eucharystia, dar Boga dla życia świata. Jest tutaj ścisły związek właśnie Matki Bożej z Eucharystią. Dlatego Eucharystia, podkreśla Benedykt XVI, ma być centrum duszpasterstwa służby zdrowia. msza święta, adoracja, kult Eucharystii, zapewnienie wiatyku dla wszystkich. To serce duszpasterstwa służby zdrowia i największa pomoc, jaką możemy chorym okazać. Zanieść chorym Chrystusa to ważniejsze niż cokolwiek innego.
Jezuici mają nowego przełożonego generalnego. 35. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego wybrała na ten urząd 72-letniego ojca Adolfo Nicolasa. 29. następca świętego Ignacego Loyoli jest Hiszpanem należącym do prowincji japońskiej zakonu. Do tej pory kierował niezależnym regionem Timoru Wschodniego Towarzystwa Jezusowego oraz całą konferencją prowincjałów Azji Wschodniej i Oceanii. Poprzednio był m.in. przełożonym prowincji japońskiej. Mówi uczestniczący w kongregacji generalnej ksiądz Dariusz Kowalczyk, warszawski prowincjał jezuitów.
Nowy generał Towarzystwa Jezusowego Adolfo Nicolas to Hiszpan, który całe swoje życie jezuickie spędził w Azji Wschodniej, przede wszystkim w Japonii. A zatem sprawdziło się w pewnym stopniu to, co mówiono przed kongregacją, a mianowicie, że dobrym kandydatem byłby ktoś z Azji z doświadczeniem europejskim albo Europejczyk z doświadczeniem azjatyckim. Adolfo Nicolas to jest Europejczyk z bardzo dużym doświadczeniem azjatyckim, szczególnie Azji Wschodniej, czyli regionu, w którym towarzystwo bardzo dynamicznie się rozwija. To właśnie w takich prowincjach jak Korea, Wietnam, Indonezja, Filipiny jest sporo powołań.
Ma 72 lata.
Rzeczywiście ten wiek to jest trochę dużo, ale myślę, że to widać. Ma dużo sił, energii duchowych i fizycznych, by przez najbliższe lata skutecznie, owocnie przewodzić zakonowi jezuitów.
Wybór zaczął się około godziny 10, przed 12 już był wybrany. Jak to możliwe?
No, to jest możliwe dzięki całej procedurze, szczególnie tym pierwszym 4 dniom, które poprzedzały dzisiejszy dzień wyboru. Te 4 dni spędziliśmy na modlitwie i na indywidualnych rozmowach twarzą w twarz. Rzeczywiście to było piękne dla mnie doświadczenie duchowe, ponieważ czuło się tę atmosferę szukania woli Bożej. Nie było żadnych frakcji, żadnego przekonywania się, bo to zresztą jest zabronione. Było takie wspólnotowe, szczere, modlitewne szukanie woli Bożej. I myślę, że Pan Bóg sobie ojca Adolfo Nicolasa upatrzył już wcześniej, a my żeśmy to po prostu odkryli.
Wcześniej poprzedzone to było też raportem o stanie towarzystwa. Jakiego towarzystwa ojciec Adolfo będzie generałem?
Ojciec Adolfo Nicolas będzie generałem towarzystwa, które świadome jest swojej wielkiej historii, świadome jest swoich obecnych słabości, ale też wyzwań, które przed towarzystwem stoją. Myślę, że jezuici od początku tej kongregacji, ja tak doświadczałem tego, weszli w pewną pokorę, a zarazem taką świadomość, że Kościół wciąż na nas liczy, czegoś od nas chce i że my chcemy być skutecznymi, oryginalnymi, nie boję się powiedzieć, sługami Pana Jezusa w Kościele.
Ustępujący generał ojciec Peter Hans Kolvenbach w wywiadzie dla La Civiltà Cattolica mówił o tym, że chociaż liczba nowicjuszy obecnie utrzymuje się około 800 regularnie, to jednak są miejsca jak Europa, gdzie rzeczywiście trzeba liczyć siły, bo na wymianę pokoleń po prostu brakuje ludzi. Czy nie ma lęku w spojrzeniu na przyszłość?
Nie ma lęku z dwóch powodów. Po pierwsze, no, ufamy, że Pan Bóg chce się nami posługiwać, a więc przyśle nowe powołania. A po drugie, tak po ludzku licząc, z takiego socjologicznego punktu widzenia patrząc, to widać, że jeszcze będziemy trochę maleć, ale jako że w niektórych prowincjach się ruszyło z powołaniami, również na zachodzie, to można przewidywać, że tak się zatrzyma towarzystwo w liczbie 14-15 tysięcy i nie będzie dalej malało, będzie tak zrównoważone. Także nie, towarzystwo nie wiem, że jest przyszłość przed nami, może nie będziemy tak potężni jak dawniej, ale cóż, taką rolę nam wyznaczył obecnie Pan Bóg.
Obecnie jezuitów, dodajmy, jest ponad 19 tysięcy. Natomiast z tego tygodnia doświadczenia oczywiście pytam o wrażenie osobiste, nie o bardzo konkretne liczby. Co napawa największą nadzieją?
Największą nadzieją napawa to, że rzeczywiście No, staramy się analizować sytuację społeczeństwa, kościoła, chcemy być mądrzy i wykształceni, ale przede wszystkim opieramy to nasze życie i to, co robimy na wierze w Pana Jezusa, że On nas posyła. To są może takie słowa, ktoś powie banalne, no, naprawdę odkryłem, że to jest nasz fundament i że moi współbracia tak to właśnie przeżywają. Przeżywają swoje powołanie i patrzą na całe towarzystwo w perspektywie Pana Jezusa, który nas powołał w Kościele.
Benedykt XVI w liście do towarzystwa, który wczoraj został ogłoszony, zwracał uwagę, prosząc o wierność czwartemu ślubowi na styku Chrystus-religię, na styku wierności również teologów, wierności doktrynalnej. Ojciec generał ustępujący Peter Hals-Kolwelbach odpowiadał o chęci towarzystwa do zachowania takiej wierności. Jest taki duch?
Oczywiście jest. My nie chcemy być żadną wewnętrzną opozycją w Kościele, a to, że bywały jakieś problemy, to myślę było wynikiem nie jakiejś złej woli, ale tego, że no, skoro niektórzy podejmowali pewne badania z pogranicza czy działania jakby z pogranicza Kościoła, to siłą rzeczy mogli popełnić jakieś błędy czy też okazać słabość, ale wbrew temu, co niektórzy dziennikarze próbują wmówić niejako jezuitom, to my ze wszystkich kontynentów, jak tu jesteśmy, czujemy się ludźmi papieża, czujemy się jak najbardziej w pełnym tego słowa znaczeniu ludźmi Kościoła, choć no, nie boimy się, bo takie jest nasze powołanie, wchodzić na pewne tereny, powiedzmy, zaminowane z teologicznego, społecznego punktu widzenia.
Rozmawiamy niespełna godzinę po wyborze, więc rozmowa jest prowadzona bardzo na świeżo. Jakie nadzieje można wiązać z nowym ojcem generałem Adolfo Nicolasem?
Jak się rozmawiało ze współbraćmi przed tym wyborem, to słychać było i czuć było, że potrzebujemy może nie jakiejś wizji, wielkich słów, ale takiego impulsu duchowego, rozbudzenia entuzjazmu, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. My mamy niezłe programy, mniej więcej wiemy, co robić. Potrzeba nam tego duchowego bodźca, by rzeczywiście iść za Panem Jezusem. I myślę, że Adolfo Nicolas da nam tego duchowego bodźca, który jest nam tak bardzo potrzebny.
Jest też otwarty na ludzi, zna wiele języków, nawet kilka słów po polsku potrafił powiedzieć.
Rzeczywiście, kiedy ojciec nowy generał spytał mnie, skąd jestem, słysząc, że z Polski, powiedział, jak się masz. Także to można powiedzieć, że nowy generał mówi po polsku.
Dziękuję serdecznie, proszę Państwa. Tuż po wyborze nowego generała jezuitów rozmawialiśmy z prowincjałem prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, ojcem Dariuszem Kowalczykiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
O trudnościach chrześcijan w świecie islamu. Zakończona dziś wizyta ad limina Konferencji Biskupów Łacińskich w regionach arabskich przypomniała opinii publicznej o obecności wyznawców Chrystusa w świecie islamu. Omawiając w minionych dniach sytuację żyjących tam chrześcijan, często mówiono o ich trudnościach, a nawet prześladowaniach. Sudan, Pakistan, Nigeria, Irak to tylko niektóre przykłady tych miejsc, w których najczęściej wspomina się o konfliktach muzułmańsko-chrześcijańskich. Odnosi się wrażenie, że również w Azji Południowo-Wschodniej nastąpiło pogorszenie tych relacji, o czym świadczą nie tak odległe w czasie wydarzenia w Indonezji i na Filipinach. Nie pomniejszając wagi problemu i dramatów wielu chrześcijan, którzy nieraz stają się współczesnymi męczennikami, należy przyjrzeć się dokładnie przyczynom tych konfliktów. Bardzo często źródłem problemów są motywy polityczne i ekonomiczne, które zasłania się przesłankami religijnymi. Wojna domowa w Libanie, która pod koniec XX stulecia zniszczyła wielokulturową mozaikę tamtejszego społeczeństwa, jest w tym względzie dobrym przykładem. Scena polityczna w tym kraju była formowana według proporcji odpowiadających religijnemu podziałowi społeczeństwa na chrześcijan, sunnitów, szyitów i druzów, zgodnie z wynikami spisu ludności w 1932 roku. Stanowiska państwowe i rządowe przydzielano proporcjonalnie według przynależności religijnej. W następstwie zmian demograficznych pojawiły się żądania nowego podziału władzy, co ostatecznie doprowadziło do fatalnego w skutkach konfliktu. Podobnie w sporze izraelsko-palestyńskim oraz w Indonezji i południowej części Filipin źródłem napięć są kwestie polityczne. W ten scenariusz wpisały się dążenia niepodległościowe chrześcijan części Timoru Wschodniego. W konflikcie, w którym nie brakowało wprawdzie wymiaru religijnego, decydująca była jednak walka o niepodległość. Podobnie w Sudanie, gdzie mówi się często o walkach między arabską muzułmańską północą a chrześcijańskim południem, w rzeczywistości głównym jego powodem są znajdujące się na południu kraju złoża ropy naftowej. W minionych dziesięcioleciach punktem wyjścia nietolerancji, prześladowania i terroryzmu ze strony muzułmańskiej stały się ruchy fundamentalistyczne. Lokalnym przywódcom religijnym popierającym przemoc i głoszącym nienawiść udaje się mobilizować tłumy do demonstracji i walk z innymi wspólnotami religijnymi. To właśnie doprowadziło do podpaleń kościołów i meczetów w Nigerii i w Indonezji, było przyczyną podkładania bomb w kościołach w Pakistanie oraz stało się motywem ataków na chrześcijan w Egipcie i południowych Filipinach. Fundamentalizm ma moc napędzania spirali nienawiści, stwarzając korzystny klimat dla ekstremistycznych organizacji, które mają swe powiązania z Al-Kaidą. W kontekście problemów chrześcijan w świecie islamu aktualną staje się smutna prawda, że konflikty i prześladowania o podłożu religijnym istniały we wszystkich religiach, nie tylko w przeszłości. Przykładów nie brakuje. W Indiach fundamentaliści hinduscy walczą z muzułmanami i chrześcijanami. Ortodoksyjni Serbowie nie mogą się pogodzić z muzułmańskimi bośniakami. Podobnie Żydzi z palestyńskimi chrześcijanami i muzułmanami. W północnej Irlandii ciągle istnieje napięcie między katolikami i protestantami. Tak samo jak w Sri Lance pomiędzy hinduskimi Tamilami i buddystami. Religia ma ogromną siłę, która mobilizuje do dobrego, ale jej przesłanie można wykorzystać także do czynienia zła. Bardzo często ofiarą tego rodzaju manipulacji dokonywanej na przesłaniu koranicznym są chrześcijanie. Prześladowanie chrześcijan ma miejsce w niektórych krajach muzułmańskich. Największym problemem wspólnot chrześcijańskich jest jednak permanentny spadek liczby wiernych, który spowodowany jest emigracją i małżeństwami mieszanymi. Prawo islamskie zezwala muzułmaninowi na poślubienie niemuzułmanki pod warunkiem, że dzieci pochodzące z tego związku przyjmą religię ojca. Żona, niemuzułmanka, nie musi przechodzić na islam. Szariat zabrania jednak kobiecie muzułmańskiej zawarcia związku małżeńskiego z niemuzułmaninem. Warunkiem dopuszczenia do takiego związku, na przykład z chrześcijaninem, jest przejście tego ostatniego na islam. Permanentna emigracja chrześcijan z krajów islamskich na zachód, głównie do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Europy, ma podłoże zdecydowanie ekonomiczne. W związku z utrzymującą się tendencją spadkową liczby chrześcijan w tym regionie, skrajni pesymiści przewidują zanik chrześcijańskich wspólnot nie tylko na terenach Ziemi Świętej, ale całym Bliskim Wschodzie. Los chrześcijan w krajach arabskich leżał głęboko na sercu Janowi Pawłowi II. Odwiedzając Bliski Wschód, papież niestrudzenie podkreślał znaczenie dialogu między chrześcijanami i muzułmanami jako sposób na pokojowe współistnienie. Podczas spotkań z przedstawicielami świata islamskiego do tolerancji wobec mniejszości religijnych nawołuje również Ojciec Święty Benedykt XVI. Obecni w Rzymie biskupi regionu arabskiego przypomnieli Kościołowi powszechnemu o współwyznawcach żyjących w diasporze. Przypomnieli nam, że jako bracia w wierze jesteśmy zobowiązani do pomocy i mówienia w ich imieniu, zwłaszcza tam, gdzie ich głos jest niesłyszalny lub ze względu na lęk przed restrykcjami oni sami nie chcą lub mówić im nie wolno.
Tu Radio Watykańskie. Audycja Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa kończy już nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.